To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry, jest 28 kwietnia 2023 roku. Przed Wami Drozdowisko numer 112, które jest powrotem do Pragi. A nagrałam je jeszcze w marcu 2023 roku, natomiast bardzo chciałam, żeby ukazało się, nim rozpocznie się 25. przegląd kino na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie. No a ten przegląd rozpoczyna się jutro, czyli 29 kwietnia, bo myślę sobie, że ten odcinek, zwłaszcza dla tych z Was, którzy na kinie będą i jeszcze w dodatku będą uczestniczyć w jego programie literackim, może być ciekawym, kolorowym dopełnieniem czy dopowiedzeniem tego, co będzie się tam działo, zwłaszcza, że pojawia się w nim między innymi nazwisko Wacława Havla, a o Havlu właśnie, a właściwie o pewnej jego zagubionej książce podczas kina na granicy będę rozmawiać z Andrzejem Jagodzińskim, jej tłumaczem, ale też wieloletnim korespondentem polskich mediów w Pradze, który Wacława Havla dobrze znał i o tym między innymi dość niespodziewanie porozmawialiśmy sobie w Pradze. Wyczekujcie też odcinka w całości nagranego w Cieszynie. Za chwilę ruszam w podróż, a Was zostawiam z tą wiosenną Pragą. Pamiętajcie też proszę o tym, że Drozdowisko jest totalnie i całkowicie niezależnym podcastem o kulturze, który aby trwać i aby się rozwijać, potrzebuje Was, Waszych subskrypcji, Waszych polubień, Waszych ocen, no i także, nie ukrywajmy, Waszych pieniędzy, więc jeśli możecie wrzucić coś do wirtualnego kapelusza, czy to w serwisie Buy Coffee Too, czy to w serwisie patronite.pl, będę niewymownie wdzięczna, a tym, którzy już to zrobili, kłaniam się w pas. No a teraz myk, 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 lecimy do Pragi.
Malostranska.
Drozdowisko w Pradze. Właśnie wysiadłam na stacji Malostranska z metra, z zielonej linii metra B, bo udaję się w stronę Praskiego Hradu i tam w bardzo kultowym miejscu jestem umówiona z Andrzejem Jagodzińskim, wspaniałym tłumaczem literatury czeskiej i słowackiej na język polski. Znacie go już z Drozdowiska, bo pojawiał się w nim kilkukrotnie. No a tak się pięknie złożyło, że tej wiosny możemy spotkać się również w Pradze. Jeszcze nie wiem, o czym będzie ta rozmowa. Może to będzie rozmowa o najciekawszych miejscach, w których można się napić dobrego piwa. A może o tym, nad czym Andrzej Jagodziński w tej chwili pracuje. A może o tym, co szykuje nam na literacki program 25. kina na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Jak słyszycie, tematów mamy naprawdę mnóstwo. Zobaczymy, jak to spotkanie przebiegnie i jak się skończy. Ja nie mogę się już doczekać. Zmierzam w stronę punktu naszego spotkania.
Pohořelec, příští zastávka Malovanka.
Ja wiem, że to nie musi być dla Was jakoś specjalnie porywające czy interesujące, że na spotkanie z Andrzejem Jagodzińskim jechałam nie tylko metrem, ale też tramwajem, ale już wysiadłam na tym właściwym przystanku. No i teraz dosłownie metry dzielą mnie od miejsca naszego spotkania.
Thank you.
Tak sobie grał kościół na loretańskim namieści. I to mi przypomina, że w sumie też jednym z moich pomysłów na Pragę, na to bycie w Pradze, chodzenie po Pradze, dźwiękowe zapisywanie Pragi, był pomysł, żeby no właśnie takie melodie grane przez różne praskie wieże pozapisywać. Nie wiem, czy to się kiedyś spełni, tak samo jak nie wiem, czy kiedyś spełni się ta myśl i ten plan, żeby od pętli do pętli pojeździć kilkoma praskimi tramwajami. Na pewno linią 22, na pewno linią 9, bo czasem też sobie myślę, czy nie powinnam zacząć takiego rejestrowania ukochanego miasta jednak od Warszawy, a nie od Pragi. Co myślicie? Dajcie znać. Drozdowisko w Pradze, a ze mną Andrzej Jagodziński. Stoimy na ulicy Loretańskiej albo trochę przy Loretańskim Namieści, a zatrzymaliśmy się tutaj, bo...
No zatrzymaliśmy się tutaj, bo tu jest jedna z takich, no nie wiem, myślę, że pięciu, trzech najważniejszych, najbardziej kultowych piwiarni u Czarnego Wola w pobliżu praskiej Lorety, czyli klasztoru sióstr Loretanek, czyli na wprost, i obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, czyli Pałacu Czerninów. Czerny Wól to jest takie miejsce, gdzie bardzo trudno po południu znaleźć miejsce.
Nawet jeszcze teraz?
Nawet jeszcze teraz, a na pewno nie w pierwszej sali. Jest w ogóle mała piwiarnia, a pierwsza sala jest absolutnie niedostępna ani przed południem, a już nie mówię o popołudniu czy wieczorem, bo to jest zarezerwowana dla stałych bywalców, czyli stamgastów. Takich piwiarni jest w centrum coraz mniej, no bo po prostu Praga jest wielkim kombinatem turystycznym i do i z tego żyje prawdopodobnie, ale w związku z tym, że te tradycyjne knajpy zanikają albo zmieniają charakter, i to już nie jest to, nawet jeśli się tam całkiem niezłego pilznera toczy, nalewa, czy inne, bo nie tylko pilzner jest na świecie. No w każdym razie to jest też niezwykła ten Czarny Wól z tego powodu, że no to piwo jest wszędzie drogie w tej chwili w Pradze, ale byłoby tutaj na pewno jeszcze droższe.
Z uwagi na lokalizację
no bo to
miejsca.
Jest taki szlak, tu właściwie zaczyna się ten taki turystyczny główny ciąg przez całą Malą Stranę, czyli tędy w dół, potem ulicą Nerudową.
Którą zaraz pójdziemy.
I dalej do Mostu Karola i potem na Stare Miasto. No to jest ta główna trasa turystyczna. W związku z tym tutaj to piwo byłoby strasznie drogie, ale stali bywalcy powołali takie fundacje czy stowarzyszenie, które zbiera pieniądze i przeznacza te pieniądze na czynsz właśnie, żeby ten czynsz, który się jest coraz wyższy niewątpliwie, żeby się to
nie przełożyło na cenę piwa.
Tutaj się dba o to, żeby to piwo było jak najlepszej jakości. Ta aparatura do nalewania jest czyszczona, piwo ma odpowiednią temperaturę, jest odpowiednia ilość piany. No to jest jakby wszystko to, na co w Polsce raczej się uwagi nie zwraca.
Z czego sobie też trochę nie zdajemy sprawy.
Nie zdajemy sprawy, że to jest jednak pewna sztuka, dobrze nalać piwo i dobrze podać to piwo. No to tyle chyba.
I rozumiem, że dużo czasu tu spędzałeś.
No tu sporo czasu spędzałem, ale tu spędzałem sporo czasu w latach 90. Bo jak w latach 70. przyjeżdżałem, to no głównie mogłem, można mnie było znaleźć na ulicy Nerudowej, gdzie były dwie kultowe knajpy, piwiarnie, które teraz niby zachowały nazwy, ale już zupełnie nie są kultowe.
Nie chodzisz tam.
I zupełnie, nikt tam nie chodzi właśnie. siebie poza
turystami.
Ale jeszcze o Pałacu Czerninów, to mogę powiedzieć, że tutaj jest, to jest, nie widać tego, jak mówimy, ale to jest duży budynek.
No, zaraz zrobię zdjęcie i będzie widać.
I jest tutaj mieszkanie. Nie wszyscy ministrowie z tego korzystają, ale niektórzy z tego korzystają. I tutaj mieszkał Jan Masaryk, który pierwszy minister po wojnie, który wrócił z emigracyjnym rządem.
Syn Tomasza Masaryka.
Syn Tomaka Garika Masaryka, tak, pierwszego prezydenta Czechosłowacji, założyciela Czechosłowacji. No i on w 1948 roku, krótko po komunistycznym puczu, był jedynym ministrem niekomunistycznym, który nie podał się do dymisji, ponieważ to obiecał ojcu, że się nigdy nie wycofa. I jak mówią Czesi, został wypadnięty z okna Pałacu Czerninów, z tego mieszkania. Do dziś to jest nierozwiązane, były różne śledztwa, nie wiadomo, czy to było morderstwo, czy to był raczej nie wypadek, czy też było to samobójstwo. Mogło to być samobójstwo, on był w złej kondycji psychicznej. W każdym razie na pewno nie wypadek, dlatego że kiedyś, bardzo dawno temu, w latach 90. z Adamem Michnikiem tutaj byłem u ministra Jerzego Dinsbira, z którym się obaj przyjaźniliśmy i on nas zaprosił do siebie tutaj. On tutaj mieszkał przez pewien czas.
W tym właśnie mieszkaniu.
W tym właśnie mieszkaniu, tak. I pokazywał nam to mieszkanie i w pewnym momencie Adam mówi: słuchaj, pokaż nam to okno, z którego i okazało się, on nam pokazał, to było okno łazienki i okazało się, że jakby parapet jest mniej więcej na wysokości piersi, więc nie ma, punkt ciężkości ciała jest znacznie niżej, czyli nawet gdyby był bardzo pijany i się wychylał, nie ma szans, żeby wypadł, zwłaszcza, że jeszcze zwłaszcza, że jeszcze za tym oknem był taki mniej więcej, półmetrowy albo 70-centymetrowy podest taki, więc wypadek to nie mógł być. No ale w każdym razie nie zostało to rozstrzygnięte. Są różne teorie, że to było właśnie morderstwo i że to była jakby zemsta KGB. Nie zostało to rozstrzygnięte.
No co, idziemy teraz na Rudową w dół i będziemy sobie snuć różne praskie opowieści, ponieważ nie umówiliśmy się na żaden konkretny temat. Więc tak naprawdę będzie pewnie tak, że w zależności od tego, co nam wpadnie w oko,
albo coś mi się przypomni, to ci powiem.
Liczyłeś kiedyś, ile lat w sumie spędziłeś w Pradze?
Tak, 11.
No ale to takich, rozumiem, pobytów.
No takich po 89. Wcześniej to ja bywałem tutaj często, ale krótko. Ja przyjeżdżałem przeważnie na weekend, na studiach i przyjeżdżałem tak, że wsiadałem w piątek wieczorem w nocny pociąg i w nocnym pociągiem w niedzielę wracałem. Mieszkałem w mieszkaniu Dany Niemcowej i Jerzego Niemca na ulicy Jecznej. Była tam fantastyczna biblioteka i czasami te dwa dni w ogóle nie wychodziłem z domu, tylko tam siedziałem w tej bibliotece. Ja tam miałem dla siebie kozetkę i biurko, no i całą tę bibliotekę w ogromnym pokoju takiego starego, XIX-wiecznego mieszkania wysokiego miałem do swojej dyspozycji.
A kim byli twoi gospodarze?
No, Jerzy Niemec, filozof, tłumacz Heideggera, bardzo wybitna postać potem opozycji, przyjaciel Wacława Havla, razem właściwie dzięki Jerzemu Niemcowi, który Havla wprowadził w całą tę historię prześladowania i aresztowania Classic People, którzy byli właśnie całkowicie... Tak, to Jerzy Niemec spowodował i dzięki temu powstała później karta i tak dalej, i tak dalej.
A jak ty do nich trafiłeś?
Adana Niemcowa,
jego
żona, była psychologiem i... była rzeczniczką karty 77 potem, A ja trafiłem zupełnym przypadkiem. Ja po prostu przypadkiem poznałem człowieka, który się okazał etatowym, jakby w cudzysłowie mówiąc, w cudzysłowie etatowym fotografem praskiego undergroundu. Dzisiaj to jest znany artysta, taki różne akcje robi, ale też jest w dalszym ciągu fotografem. Jest znany pod pseudonimem artystycznym AB, a nazywa się Jarosław Libanski, Jarda Libanski. Mieszka trochę na południu Czech, trochę w Wiedniu. No i właśnie przez niego poznałem różnych ludzi z undergroundu i za ich pośrednictwem, to znaczy na jakiejś imprezie undergroundowej, na jakiejś wystawie, nawet nie w Pradze, tylko w Kolinie, to jest 60 km od Pragi, w knajpie, w hospodzie u Odwarku. Był wernisaż jakiejś wystawy niezależnej, poza oficjalnym obiegiem, poza cenzurą. No i tam przypadkiem poznałem jakiegoś starszego ode mnie faceta, z którym przegadałem parę godzin o literaturze i który mi powiedział, że się nazywa Niemiec i dał mi na karteczce, napisał mi numer telefonu. Tylko że jedyny Niemiec, no myśmy trochę tam parę piw wypili, a jedyny Niemiec, który mi się z czymś kojarzył, to był Jan Niemiec, czyli reżyser, to jego stryjeczny brat. Ale dzwoniłem tam i pytałem się o Honzę. A tam co prawda oni mieli 7 dzieci, ale żadnego Honzy nie było. Więc mówili, że to nie, to pomyłka, tu żaden Honza tutaj nie mieszka. No więc uznałem, że źle se zapisałem, albo nie dosłyszałem, albo coś. Już wracałem do Warszawy, już zrezygnowany, że trudno, no tego Honzy nie skojarzę. Tu sobie możemy stanąć na chwilę, bo zejdziemy tam. I poszedłem się jeszcze z tym moim przyjacielem Jardą pożegnać. On był u swojej narzeczonej na kampie. Takie mieszkanie wynajmowali, gdzie się wchodziło się przez okno z kampy. No i siedziała tam taka dziewczyna, którą pamiętałem, że ona jakoś kręciła się wokół tego rzekomego Jana Niemca. I mówię, o słuchaj, fajnie, że cię widzę, wiesz, bo chyba sobie źle zapisałem. Ty byłaś jakoś z takim, jakoś tam parę razy rozmawiałaś z takim facetem. No i tak, to mój ojciec. Była to marketka niemcowa, późniejsza z męża Fialkowa, pierwsza ambasador Czechosłowacji po 89 roku w Warszawie. No i marketka mówi, no tak, no nie Jan, tylko Izzy. Jan to jest wujek, to jest reżyser. A mój ojciec jest Izzy. No i tak poznałem Izziego i zacząłem tam jeździć. No i to było bez żadnej przesady, mogę powiedzieć, że no te wizyty zmieniły całkowicie moje życie, ponieważ ja byłbym prawdopodobnie zupełnie innym człowiekiem, gdybym w tym środowisku nie trafił do tego środowiska, nie poznałbym potem ani Havla, ani całej opozycji, no nie znałbym ludzi z undergroundu, byłbym zupełnie kimś innym, no byłbym zupełnie, nie wiem kim, ale pewnie jakoś prędzej czy później bym też się tym zajmował. Niemniej to było takie oczywiste. No. Tu się zatrzymaliśmy teraz na Placu Hradczańskim.
Tak, bo jesteśmy przed zamkiem.
Przed wejściem na Hradczany. Tam jakbyśmy poszli dalej prosto, to można by było zejść też do Nerudowej ulicy, ale tu jest ładniejsze zejście. No i tam jest najładniejszy widok na Pragę z tego tarasu tam obok Zamku Hradczańskiego. No, na Hradczanach no też by jak był Havel, był prezydentem, to parę razy bywałem i nie tylko na jakichś recepcjach, ale też dużo wywiadów robiliśmy z Adamem Michnikiem na Hradzie z Havlem. No, sporo mam różnych wspomnień z tego czasu, ale to nie ma co się rozgadywać.
Ale wiesz co, słucham cię i myślę sobie, będąc świeżo tak naprawdę po rozmowie ze Zbigniewem Machejem na temat jego książki Praga in flagranti, że ty chyba jednak powinieneś napisać podobną książkę, w której te historie, które tutaj mi teraz opowiadasz, po prostu zostałyby zapisane.
No chodzi mi coś takiego po głowie, ale w sumie ja nie mam czasu.
Oj tam.
Książek powstaje strasznie dużo.
No i co z tego?
A jest tyle pięknych książek, które należy przetłumaczyć i to robię. No,
ja czyli wolisz czasu tłumaczyć naprawdę?
Tak, wolę tłumaczyć. Wolę tłumaczyć, bo uważam, że staram się tłumaczyć książki, które nie są takimi książkami, o których po roku się zapomni, tylko że jak już będą, to może będą czytane, a w każdym razie na pewno jestem przekonany, że są wartościowe i tyle. Także no zobaczymy. Coś mi chodzi po głowie. No, nawet mam jakiś tam pomysł, ale
no,
na
dobrze,
razie
dobrze. Nie będę ciągnąć, ale czasem cisnąć będę. Prowadź.
No to schodzimy tutaj, bo to tutaj oczywiście w latem to są ogródki różne i knajpy i to jest, no to już jest nie do przeżycia. To już się nie da po prostu tutaj żyć. Ja unikam Pragi w sezonie, bo to po prostu, ja wiem, że to miasto z tego żyje i że tak musi być pewnie, no ale ja to z trudem znoszę, zwłaszcza, że jak przyjeżdżam do Pragi, to mieszkam tuż obok mostu Karola, u przyjaciół, przeważnie tam mieszkam. No i tam są po prostu, tam się przewalają tabuny turystów i tego po prostu nie da się. Znaczy ja uciekam stamtąd jak tylko mogę. Wiem, że jak chcę się z kimś spotkać, to nie w centrum, tylko czy nawet jak chcę zjeść obiad, to wsiadam w metro i jedę dwie stacje i wysiadam w dowolnym miejscu, nawet jak nie znam knajp, to
tak,
to
robisz tak?
Tak, oczywiście, no bo tutaj nie ma w ogóle, znaczy tu są i szalone ceny i to jest, no to jest wszystko taka masówka turystyczna, pomijając już to, że ja wielkim fanem czeskiej kuchni nie jestem, no, ale
no
coś
to tutaj się zgadzamy.
No więc teraz schodzimy schodami, które się chyba Radnickie nazywają, na ulicę Nerudową. To jest moja ulubiona uliczka pełna knajp. Tutaj jest, jak widać, właśnie wychodzimy na Hostinę u Dwousluncu. To była jedna z dwóch moich, to by było jedno z dwóch miejsc takich moich ulubionych, gdzie, ale też moich. No moich dlatego, że tutaj się spotykali undergroundowcy, muzycy, malarze, no tacy ludzie z undergroundu, czyli tacy niezależni twórcy, młodzi. Wtedy mieliśmy tam pewnie po 20 parę lat, czy coś takiego. W tym domu na Dwousluncu mieszkał na górze Egon Bondy.
Wow.
Taki legendarny poeta, filozof. No i on tu schodził do często się pojawiał, bo on oczywiście pijał piwo. No dzisiaj to jest po prostu miejsce turystyczne, gdzie nikt z żaden underground tu nie przychodzi, ani nawet były underground nie przychodzi, bo to no, i nie ta jakość, i nie ta atmosfera, i nie te ceny. W każdym razie tu był najwyższy punkt, gdzie się dochodziło. Szło się od metra
Malostranska
albo od tramwaju. No i trzeba było się wspiąć tu na sam szczyt tego, prawie że na sam szczyt. Za to potem po parunastu czy po paru piwach schodziło się spokojnie w dół, ewentualnie zatrzymując się jeszcze w połowie drogi u Bonaparta, gdzie jak nie było mnie u Bonaparta, to wiadomo, że byłem u Dwousluncu. Jak mnie ktoś chciał znaleźć to i byłem w Pradze, to tylko tu. A jak była pierwsza wizyta Lecha Wałęsy w Pradze, to był chyba 91 rok, był wyjątkowo Wałęsa w Czechosłowacji, na terenie Czechosłowacji był 3 dni, czyli był 2 dni w Pradze i dzień w Bratysławie. Znaczy w Bratysławie już chyba nie nocował, tylko 2 noce był w Pradze i 3 dnia rano poleciał samolotem do Bratysławy, tam był cały dzień i wieczorem odleciał. Ale w Bratysławie już nie byłem, ja byłem wtedy korespondentem gazety, więc jakby, że tak powiem, obsługiwałem tę wizytę. No i to jeszcze był początek takich wizyt częstych, no takiego całego cyklu wizyt tutaj głów państw w Pradze. I oczywiście mówiło się, że pójdą na piwo Havel z Wałęsą, ale to jeszcze nie był oczywisty punkt programu tego protokołu Hradu.
Jasne,
czyli
to się pojawiło później, tak?
Później to już to było zupełnie oczywiste, że z każdym swoim gościem Havel szedł do knajpy.
Ale przecież Havel nie lubił pić piwa.
Lubił. Nie, on pił piwo, pił wino i pił mocniejsze trunki, whisky zwłaszcza. Był absolutnie, że tak powiem, tolerancyjny na wszystkie rodzaje alkoholu. Piwo jak najbardziej. Znaczy, on wolał wino, ale piwo pijał bez obrzydzenia.
Jasne,
i
ja to mam po prostu z audiencji tego rodzaju wyobrażenie, że Havel i piwo to nie do końca.
Nie, tak nie było. No i właśnie potem już to było zupełnie oczywiste, przy czym szczególne było to, że zawsze to była... Nawet jak to była królowa brytyjska czy amerykański prezydent, to nigdy to nie była pusta, zamknięta knajpa, gdzie się, z której się wyrzucało
gości.
2 dni wcześniej gości. Nie, to była knajpa, która żyła. Oczywiście to było, część była zarezerwowana, nie można było dojść do stolika, w którym siedzi prezydent, ale to nie była martwa knajpa, bo to oczywiście nie miałoby żadnego sensu. A jak Havel chodził na obiady, czy na kolację, czy na piwo jako prezydent z jakimiś, nie koronowanymi głowami państwa czy przywódcami krajów, ale na przykład nie wiem, jak Jacek Kuroń przyjechał, czy jak Andrzej Wajda przyjechał i Havel chciał zaprosić, to po prostu to była normalna restauracja w pełni działająca, gdzie prezydent miał zarezerwowany stolik, a dwa stoliki obok były zarezerwowane dla ochrony, przy czym ochrona była nie nachalna. Była jedna z ochroniarek, tak bardzo, bardzo atrakcyjna Wiera, która po prostu małym palcem zabijała, bo miała tam jakiś, 27 dan w karate czy coś tam, ale nie była, absolutnie nie wyglądała na goryla. Żadne wypchane kabury pistoletów czy te. Ale jak była wizyta Wałęsy, to jeszcze nie było takie oczywiste. I mówiło się, że
może no, pójdą, że, może, nie
że,
pójdą.
Że chyba pójdą, ale że nawet w połowie pierwszego dnia była konferencja prasowa na Hradzie. No padło pytanie do Havla: panie prezydencie, czy jakoś tam idziecie na to piwo, czy ten... No Havel tam coś tak na okrągło odpowiedział, że mamy takie pomysły, ale że jeszcze to nie jest do końca pewne, bo mamy tutaj szalenie bogaty program i nie wiemy, czy damy radę, coś takiego na okrągło. No więc myśmy się zaczaili, dziennikarze, taka cała grupka spora pod Hradczanami, staliśmy, czekaliśmy, właściwie w pobliżu sali hiszpańskiej, bo tam oni jedli taką oficjalną kolację, czekaliśmy, czy pójdą na piwo, a oni zamiast pójść na piwo, poszli do pobliskiej katedry świętego Wita, gdzie ich oprowadzał biskup Skarwada gdzie Danuta Wałęsowa z księdzem Cybulą w tym pustej katedrze wykonali Ave Maria na dwa głosy. Ja nie miałem pojęcia, że Danuta Wałęsowa potrafi tak pięknie śpiewać. Było to naprawdę dojmujące. Zrobiło ogromne wrażenie. No i po tej katedrze świętego Wita się rozeszli i poszli spać. Ja już nie pamiętam, gdzie chyba na Hradzie Wałęsa spał, ale nie jestem pewny. No a drugiego dnia się znowu zaczęliśmy i czekamy na te kolacje, ale już to się przeciągało i właściwie zostałem tylko ja. Na pewno został Peter Green z New York Timesa i jeszcze ktoś. Ale w każdym razie reszta musiała jednak materiały tam oddawać, no, zwłaszcza radiowcy, telewizory, agencyjni, dziennikarze. I w sumie została nas to bardzo dwu-, trzyosobowa grupka. No i wreszcie oni wychodzą i idą w tu właśnie tak jak myśmy, nie tymi schodami, tylko z Hradczan. Idą tu w dół Nerudową. No i teraz my się zastanawiamy, gdzie? W Wołsluncu to niemożliwe. To po prostu nie ten, jednak nie, no...
Nie ten kaliber.
No nie ten kaliber, no bo to jednak była taka naprawdę undergroundowa knajpa, ciągle jeszcze wtedy. No idziemy dalej. No to co? To tu jest co krok. Tyle nie było tych knajp, co w tej chwili, ale jednak co chwila były knajpy. No to co? Może u Bonaparta. No nie, minęli dalej. No i wreszcie właściwie idziemy w orszaku, ponieważ ambasador Baluch nas wziął pod swoje skrzydła. W związku z tym, a ochrona nie była taka, no też myśmy nie wyglądali na jakichś terrorystów, ambasador z nami rozmawia, więc właściwie szliśmy w orszaku, tyle że na końcu. No i idziemy i w końcu już została tylko kocour na samym dole. I no i oni poszli do kocoura, gdzie nikt w ogóle o niczym nie wiedział. Knajpa była pełna, w pierwszej sali wszystkie miejsca zajęte, samiż tam gaści stali bywalcy. Tam dalej, no to w ogóle tam już nie byłem w stanie zajrzeć, ale sądzę, że było też pełno w tych następnych dwóch małych salkach takich.
Tak, bo ta knajpa u kocoura jest właśnie, to są takie piętrowe salki, znaczy jest mała salka, dwa schodki, mała salka, jeszcze dwa schodki i już w ogóle ekstremalnie mała salka.
Tak. No a ta pierwsza jest właściwie, tam się nie siada, bo tam są po prostu miejsca dla stałych bywalców i jest, rezerwacja jest non-stop, więc... I nagle wparowuje te 30 osób do tej pierwszej sali, gdzie jest właśnie ten szynkwas. Stali bywalcy po prostu zaskoczeni, zrywają się wszyscy z miejsca, no bo Hawla wszyscy znają. Mówią, panie prezydencie, prosimy tutaj do nas, my już wychodzimy w ten... A Havel mówi, nie, wiecie panowie, dziękuję bardzo, ale my tutaj z panem prezydentem Wałęsą przy barku, przy barze walniemy po piwie, bo my dalej lecimy, bo mamy jednak napięty program, więc mi... Słuchaj, tam był taki ścisk, że... Włożyć nóż pod żebro jednemu czy drugiemu prezydentowi nie wymagałoby żadnych umiejętności.
Ale rzeczywiście wypili przy barze czy usiedli w końcu?
Nie, na stojąco wypili przy barze. Olga, pamiętam, z księciem Schwarzenbergiem.
Olga Hawlowa i książę Schwarzenberg, który był ministrem spraw zagranicznych.
Nie, on był szefem kancelarii prezydenta Hawla. Jakąś żywą debatę w ten. No nic nie słyszałem, bo tam gwar był, ale stałem przyciśnięty do księcia Schwarzenberga i nie mogąc się ruszyć. Więc bardzo było zabawnie. Drugi raz byli też zupełnie nietradycyjnie. To była druga wizyta, już ze 3 lata później. To było z kolei taka knajpa się nazywa Nebozizek. I to jest jedzie kolejka linowa na Petrzin. To ta środkowa stacja się nazywa Nebozizek i tam jest taka dosyć dosyć taka ekskluzywna restauracja, tylko tam trzeba, tam się nie da dojechać inaczej, tylko tą kolejką linową. I oczywiście ta kolejka linowa też nie była zamknięta i też nie była wyłączona z tego, bo ona nawet nie jest, ona jest oczywiście atrakcją turystyczną, ale jeździ się na normalne bilety komunikacji miejskiej, ponieważ ona służy jako tramwaj, czy autobus, czy trolejbus. Jeździ się po prostu na górę, tam są osiedla, ludzie tam mieszkają, więc nie można było, znaczy Havlowi by do głowy nie przyszło, żeby pozbawić ludzi przez 2 godziny czy godzinę. Czyli znowu kolejka przyjechała z dołu, już dosyć sporo ludzi i teraz myśmy wparowali wszyscy tam do tej kolejki, gdzie też nie było się jak ruszyć. No więc takie to były. Potem już były te następne, oczywiście były całkiem już przygotowane ale zawsze właśnie, nawet jak był Clinton i byli u Tigra, to oczywiście tam już była taka, powiedziałbym, wyselekcjonowana publiczność. No tam już każdy z ulicy nie mógł wejść. Zresztą to było zawsze tak, że jak prezydent przychodził, no to wejść już nie można było, ale ci, którzy siedzieli,
nie byli wypraszani.
Mm-hmm. Dopóki był prezydent, to nie można było wejść. Tam była, powiedzmy, no tam byli ci sztamgaści zaproszeni, a u Tigra, no to jest jednak taka knajpa, gdzie się spotykają ci stali bywalcy, mają tam pewne dni, bo ona jest też nieduża, więc tam, nie wiem, że w piątki, tam o takiej godzinie to przy stole pod wielkimi rogami to się na przykład spotykają ordynatorzy. Tu sobie wymyślam oczywiście, bo nie znam tego rozkładu jazdy, zwłaszcza, że on się zmienia. Ale na przykład, że pod wielkimi rogami się spotykają ordynatorzy praskich klinik, a pod małymi rogami na przykład kibice Sparty, a tam przy trzecim stoliku, już nie pamiętam jak się nazywa, taksówkarze, a przy tam kolejnym na przykład dziennikarze prasy, no i tak dalej. No to bardzo jest to jakby demokratyczna knajpa, bo się jest nie żadna elitarna. No więc tam z tych stałych bywalców wyselekcjonowano jakąś grupę, która tam była, a potem poszli do...
No do piwnicy grać jazz,
no
tak?
No tak, do na Narodni.
No wiem, na Narodni. Reduta.
Do Reduty, tak. Do Reduty poszli zagrać jazz, gdzie Havel wręczył prezent Clintonowi, złoty saksofon, na którym z czeskimi jazzmenami najlepszymi, czyli ze Stevenem, z Różiczką, zagrali sobie jakiś tam jeden utwór, coś tam podmuchał też Clinton. No i gdzieś już, czy już myśmy nie przeszli Bonaparta? Nie, jeszcze nie. U Bonaparta będzie tu. Tylko, że no to też jest już nie... No to też już nie działa.
Może jeszcze napis chociaż został jakiś...
Był jeszcze do niedawna był, ale wiesz, nawet nie... O, restaurant u Bonaparta.
Tylko zamknięty na głucho.
Zamknięty na głucho.
Zrobię zdjęcie.
To były 2 miejsca, gdzie głównie siedziałem. Ewentualnie ten kocour, ale tam kocour był taki mniej uczęszczany. Zresztą nie jestem pewny, czy tam był wtedy pilsner.
Bo ty jesteś amatorem pilsnera.
No ja jestem pilsnera, ale
ty jesteś pilznerowiec.
Tak, ale też wcześniej pijałem, znaczy nie jestem ortodoksyjnym pilznerowcem, wcześniej pijałem również Budwar. Dzisiaj ten Budwar mi się wydaje taki zbyt słodki, a też on, jak jest pasteryzowany, to on jest inny. Jak się go pije na przykład w Budziejowicach albo na południu Czech, to jest super. Ale teraz już wolę na przykład takie małe browary, jak jestem na południu Czech, w Trzeboniu czy w Indrzichowie Hradcu. Tam są małe browary, które produkują zupełnie fajne piwo. Nie jestem amatorem praskiego staropramenu. Ja jakoś nie lubię tego piwa. Ale kozel, czemu nie? Tylko ten polski kozel jest, no jednak jest dużo słabszy. No i się zbliżamy do Pałacu Tunów, czyli to jest dzisiaj siedziba ambasady włoskiej. Aha. Tutaj się Józef Czapski urodził, bo to jest ta rodzina. Mąż Róży Tun z tej rodziny pochodzi. Czapski tam się gdzieś na poddaszu nawet mi kiedyś pokazywano, ale nie pamiętam już w tej
chwili. I od niedawna mamy tablicę tutaj właśnie, mówiącą o tym, że się tutaj urodził Józef Czapski.
No bo zdaje się, że to ktoś, któryś z ambasadorów wywalczył i jakoś się dogada. A no tak. 21, czyli to całkiem niedawno.
Tak, w 2021 roku ta tablica została tutaj umieszczona w dwóch językach, oczywiście po czesku i po polsku. Mhm.
Chodziło się jeszcze do wejwodu. Ona to male namiesti malostranskie. To też była taka jedna z undergroundowych piwiarni. A dzisiaj to jest też już niestety
nie
szalenie turystyczna. To jeszcze właśnie zachował taki charakter ten Czerniwul, gdzie przybyszom z Polski czy z innych krajów może się wydawać, że są tam ci kelnerzy nieprzyjemni, no ale oni się w ten sposób bronią przed zalewem po prostu ludzi.
Fajna metoda na bronienie się przed zalewem.
Ja to rozumiem.
A powiedz mi, lubisz jeszcze dzisiaj właśnie do tej takiej strasznie turystycznej Pragi przyjeżdżać? Czy za każdym razem jak jesteś, to właśnie włącza ci się takie, o kurczę, to już nie to, tego nie ma, tu nie pójdę, tu nie usiądę, tu się potykam właśnie o tabuny ludzi?
No niestety tak mam i w sumie jak przyjeżdżam do Pragi, wspominam oczywiście z nostalgią te lata 90., gdzie tu jeszcze nie było takiego najazdu, ale też pamiętam, nie wiem dokładnie, który to mógł być, nie jestem w stanie sobie to uświadomić i umiejscowić dokładnie, ale było to jakoś w któryś tam nasty rok, jak była powódź, znaczy groziła powódź w Pradze. I ona rzeczywiście była trochę, ale nie była jakoś straszna. To nie była ta taka powódź stulecia, która wcześniej, tam rok wcześniej była we Wrocławiu, czy dwa lata wcześniej. To nie była ta, to była jakaś późniejsza. Znaczy do tego stopnia, że most Karola był zamknięty i kampa była trochę podtopiona i ten Strzelecki Ostrow, te wyspy na Wełtawie trochę były takie, ale nie było to tak dramatyczne. W każdym razie były takie apele, żeby jednak nie przyjeżdżać. A ja jakoś akurat w tym czasie musiałem przyjechać, ponieważ dostałem nagrodę jakąś tam od MSZ-cie, no i była uroczystość i przyjechałem. I to był po prostu fantastyczny pomysł, że przyjechałem, ponieważ Praga była, no nie można było przejść przez most Karola, ale no ja już umówmy się, że już tyle razy przechodziłem, że mogę
nie musieć.
Raz mogę sobie darować, natomiast no było pusto. Było pusto, było coś takiego, co się rzadko zdarza, że w knajpach byli mili kelnerzy. Zapraszali, pytali się, czy smakowało, czy pan jeszcze przyjdzie? Bo było pusto po prostu, No i taką Pragę lubię, ona się nie no to jest trudne. No to właściwie mówi się, że są dwa, znaczy ja niby tak to też sprawdziłem na własnej skórze, że są takie dwa miesiące, gdzie jest troszkę mniej ludzi, czyli to jest listopad i luty, bo już nie grudzień i styczeń, bo to już są święta i to są już tabuny i to jeszcze te jarmarki świąteczne i te po prostu ten cała szmira, która wyłazi na ten. No więc staram się właśnie tak w listopadzie, lutym, ja już nie przyjeżdżam tutaj po to, żeby jakieś coś zwiedzać, jakieś zabytki, tylko przyjeżdżam przyjaciół odwiedzić, czy jakieś sprawy załatwić, pogadać z ludźmi. Także te dwa miesiące są takie rzeczywiście troszkę lepsze. No i przede wszystkim uciekam z tego miasta, uciekam z tego centrum turystycznego, z malej strony, ze Starego Miasta, no bo tu się nie da żyć.
No ja potwierdzam to, co mówisz, to znaczy te miesiące trochę luźniejsze turystycznie, to jest rzeczywiście listopad, jeszcze nawet trochę październik, no i jeszcze troszkę marzec, chociaż my już tutaj widzimy,
straszne
że...
Straszne tłumy, teraz w weekend to ja nie byłem na szczęście tutaj w tych okolicach. Spałem zresztą, odsypiałem jakieś nocne spotkania, ale mówili moi przyjaciele, że się po prostu w sobotę, niedzielę nie dało się poruszać po Starym Mieście i po Malej Stronie.
Natomiast ja cię chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać, a mianowicie o to, czy nie uważasz, że to jest jednak jakaś gigantyczna umiejętność Czechów, że oni potrafili wokół tej Pragi stworzyć taką atmosferę, że właśnie przyjeżdżają tutaj tabuny ludzi z całego świata. Czy jednak to jest tak, że to nie ma znaczenia, czy to jest Praga, Paryż, Barcelona, czy Madryt, czy Wiedeń?
Wiesz co, ja myślę, że to jest niestety porównywalne, że to tak, znaczy Praga ma jednak taką, ma ogromny urok jako miasto, jest po prostu pięknym miastem i jak poszło, to po prostu taka fama, że tu jest fantastycznie i że tu trzeba przyjechać, to ludzie zjeżdżają się też Praga... Teraz jest trochę inaczej, ale generalnie jeszcze do niedawna Praga była dość tanim miastem. Nawet dla nas, a już co dopiero dla ludzi z zachodu.
To prawda.
Połączenia były świetne, samolotowe, więc nawet na weekendy takiej masy, to taka tania turystyka. Także baza hotelowa całkiem niezła. Jak nie hotele, to pensjonaty. Co drugi tutaj, Tomasz, wiesz, to idziemy ulicą Nerudową, to jest co drugi dom, jak nie knajpa, to pensjonat albo hotelik. Więc ja myślę, że to z tego powodu. Oczywiście na pewno jest tak, że Praga się jakoś promuje na zachodzie bo w końcu z tego żyje i ten. Czy mieszkańcy wszyscy są z tego powodu zachwyceni? Raczej nie. Niby rozumieją, że to jest po prostu w ten sposób to miasto zarabia pieniądze, ale na przykład dla ludzi, którzy mieszkają w centrum, to jest trudna sprawa, ponieważ to nie jest sezon, dwa miesiące, trzy miesiące w roku, tylko to jest po prostu 10 miesięcy, a właściwie cały rok,
No tak, pandemia trochę tutaj też oddała Pragę mieszkańcom. Takie się też pojawiały zdania na ten temat.
No wtedy ja tu też nie jeździłem, więc nie wiem.
Ja byłam w pandemii i to było coś niezwykłego. Powiem ci, poszłam na Hrad. I nagle staję pod katedrą, pod którą nie ma dzikiego tłumu ludzi. Nie ma jednego człowieka. Więc pierwsze, co zrobiłam, poszłam kupić bilet, bo stwierdziłam, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. I ja w pandemii dopiero pierwszy raz weszłam do katedry, bo mogłam to zrobić właśnie o tak.
No tak. Cóż, no. To jest, jak ja byłem w tym właśnie tam 2019, którymś, nie pamiętam, to było tak, że nawet poszliśmy na spacer, na Hrad i ja już tam nie wchodziłem, ale moja żona i tam jeszcze jacyś przyjaciele byli, to nawet weszli na Złotą Uliczkę, no bo ja już tam byłem tyle razy, jak w anegdocie, jak się żegnał ambasador amerykański w Moskwie. Nie wiem, czy znasz. Się go pytają, jest to anegdota, ale nie jest to dowcip wymyślony, bo to mi opowiadał kolega belgijski ambasador, który też był w Moskwie, że właśnie mu to opowiadali o jego koledze amerykańskim po 3 latach, bo Amerykanie co 3 lata się zmieniają. Po 3 latach się żegna ambasador amerykański. No i się pyta, konferencja prasowa jest. Się rosyjscy dziennikarze pytają, no co pan, panie ambasadorze, tutaj zapamiętał, co dla pana było takie szczególne. On mówi, no to niewątpliwie jezioro Łabędzie. Mówią, naprawdę, tak? No, a dlaczego? I oczekują, że to będzie, no, że to właśnie wielka rosyjska kultura. A on mówi, no bo byłem 137 razy.
Andrzeju, bardzo ci dziękuję za ten spacer krótki po Pradze.
Słuchaj, ale może wyjdziemy tutaj na...
Do kocoura? No trochę...
jesteśmy... czekaj, bo moja córka dzwoni, wiesz, to
dzwoń.
Ja muszę... Halo?
Andrzeju, to ja ci bardzo dziękuję za ten spacer po Pradze. Apetyty moje rozbudziłeś, ale mam nadzieję, że kiedy następnym razem się w Pradze spotkamy, bo wcześniej spotkamy się pewnie jeszcze w paru innych miejscach, na przykład w Cieszynie, no to być może to już będzie z tą książką, która o Pradze opowiada, z tą twoją książką, która o Pradze opowiada.
Wiesz co, ja nie tyle chcę opowiadać o Pradze.
Ja rozumiem.
Opowiedzieć. Raczej chciałbym opowiedzieć o ludziach, bo o Pradze to jest dużo książek i są znacznie poważniejsi ludzie, którzy to napisali i na pewno mieli więcej do powiedzenia. Natomiast no rzeczywiście tak trochę mi chodzi po głowie to, że rzeczywiście poznałem sporo ludzi fajnych i ciekawych i ważnych dla czeskiej kultury i takich dosyć niezwykłych. No i że ci ludzie odchodzą i że właśnie może warto by było trochę o nich poopowiadać. No nie wiem, zobaczymy.
No dobrze,
zobaczymy.
Ja cię będę tam leciutko cisnąć od czasu do czasu o to pytać.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Natomiast za dzisiaj ci bardzo, bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję bardzo.
Nic dodać, nic ująć. To było 112 Drozdowisko, za które pięknie wam dziękuję i kłania się w pas Teresa Drozda. Do usłyszenia.